Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś mija 10 lat od zaprzysiężenia Lecha Kaczyńskiego. Wczoraj minęło 25 lat od zaprzysiężenia Lecha Wałęsy. Chcemy porozmawiać dziś o prezydentach tej Polski odrodzonej po roku 89, ale też i tych prezydentach międzywojennych. Moim gościem jest dr Janusz Sibora z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Przypomnę, historyk, badacz dziejów dyplomacji i protokołu dyplomatycznego. Autor książek poświęconych właśnie między innymi dyplomacji i protokołowi państwowemu, więc także tym ważnym takim aktom, jakim jest ten moment zaprzysiężenia prezydenta. Czy to jest dzień dla tych wszystkich prezydentów współczesnych i dawnych jakoś znaczący? I też mówiąc najkrócej, czy jest to często też moment, kiedy my się czegoś dowiadujemy o tej prezydenturze?
Co ciekawe, to ta wczorajsza uchwała Sejmu, uchwała w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego jest pewnym ewenementem. Bo tak jak zajmuje się ceremoniałami w ogóle w Europie i zaprzysiężeniem różnych prezydentów i próbowałem znaleźć, odszukać taką analogiczną sytuację, czy w którymś z parlamentów, czy w Stanach Zjednoczonych na przykład uczczono po 10 latach Kennedy'ego na przykład, który zginął. Byłaby jakaś analogia. I muszę powiedzieć, że ja w końcu dosyć dokładnie przyglądam się na przykład zwyczajom francuskim panującym w tamtejszym parlamencie i ceremonii zaprzysiężenia prezydenta. I muszę powiedzieć, że to jest pewien ewenement, jeśli chodzi o obyczaj, o taki parlamentarny, że czcimy rocznicę złożenia przysięgi przez prezydenta. No ale można by to, czyli w tradycji europejskiej, co ja bym chciał powiedzieć, czy generalnie w tradycji światowej raczej tego nie mamy. Tu mamy taki pewien element budowania nowej mitologii, o tym jeszcze chyba będziemy mówić, nowej tradycji, to bardzo tej ekipie na tym zależy. To już jest francuskie, to budowanie takiej mitologii, tak, więc moim zdaniem jest to...
Czy we Francji obchodzone są rocznice de Gaulowskie?
No właśnie, nie ma tego. Ja muszę powiedzieć, że śledziłem, sprawdziłem nawet i muszę powiedzieć, że to jest pewien ewenement. Ja umiem wytłumaczyć nasze postępowanie, czy jakby genezę tego, że no po pierwsze jest to dokument chwili, czyli na potrzeby bieżącej działalności, aktywności politycznej, ale tej ekipie, która obecnie sprawuje władzę, gdyby tak spojrzeć, a patrzymy naukowo, więc musimy tutaj zapomnieć o sympatiach politycznych naszych, to muszę powiedzieć, że generalnie chodzi tu o budowanie mitu założycielskiego i o budowanie kultu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przy czym, no jednak pan redaktor był łaskaw wymienić dwie rocznice, bo no i jednak jeśli patrzymy na nasz mit założycielski Okrągłego Stołu, wyborów 4 czerwca, czy możemy tu szukać daty, czy to, co czynił, bo szukał przecież te duże obchody, które zorganizował prezydent Komorowski z udziałem Obamy. No jednak był to cały rok pracy, bo prezydent Komorowski budował jakby tę rocznicę, sprowadził gości i to rzeczywiście miało taki wymiar europejski, żeby nie powiedzieć światowy, z dużym pietyzmem i w świadomość społeczną ta data, dzień 4 czerwca została włożona w tymi młodzieży. Natomiast tutaj mamy jakby ostentacyjnie, wczoraj nastąpiło jednak ostentacyjne zerwanie z datą objęcia władzy przez pierwszego prezydenta wybranego w wolnych wyborach. Tu, czyli Lecha Wałęsę. Jemu odmówiono z trybuny sejmowej prawa do tego. Przy czym ta wypowiedź prezesa PiS-u, czyli Jarosława Kaczyńskiego, była niespójna, bo ona była nielogiczna, bo uzasadniał to tym, że prezydent Wałęsa żyje, natomiast prezydent Lech Kaczyński nie żyje. Ale ja chcę powiedzieć, przecież co my czcimy? My czcimy 10. rocznicę złożenia przysięgi. Więc tak samo możemy uczcić i byłoby chyba dobrze 25. rocznicę złożenia przysięgi przez Lecha Wałęsę. Byłaby to klamra, ale jak widać, miejsca na wspólnotę tu jest mało. Nawet jeśli te korzenie solidarnościowe miałyby łączyć, to z trybuny sejmowej odmówiono Lechowi Wałęsie prawa do tego.
Choć ja przypomnę, że bracia Kaczyńscy odgrywali ogromną rolę w tym początkach prezydentury Lecha Wałęsy i w jego wyborze, ale to już jakby zupełnie inna historia dotycząca raczej sfery politycznej. politycznej, ale jeśli popatrzymy na polskich przedwojennych prezydentów, to jak pan patrzy, czy tworzono taki rodzaj mitu prezydentury? Z całą pewnością, jeśli chodzi o Mościckiego, to mamy do czynienia z taką próbą, szczególnie w tym okresie 35-39, budowania pozycji prezydenta, także przez pewien rodzaj specjalnego dokumentowania jego działalności, choć też przypomnijmy, że to jest chyba prezydent obdarzony w naszej historii największą władzą przez te 4 lata.
Ja właśnie myślałem o tym pytaniu i ja to pytanie sformułowałem sobie nieco, postawiłem inaczej. Jednak prezydent, ja chciałem powiedzieć, patrząc na dwudziestolecie międzywojenne, zadałem sobie to pytanie w duchu i odpowiedziałem na nie nieco inaczej. Zadałem pytanie, zresztą tak w literaturze naukowej podchodzimy do tego, głowa państwa w okresie dwudziestolecia. I teraz gdybym miał powiedzieć, dokonać pewnego wartościowania, bo możemy jednak tu pewnych ocen dokonać, to wydaje mi się, pamiętajmy, że jednak głową państwa przez ten pierwszy okres od 18 roku do Gabriela Narutowicza był marszałek Piłsudski. Czyli był Piłsudski, czyli naczelnik państwa. Z punktu widzenia zagranicy, ja przytoczę taką anegdotkę, jak to na przykład kiedyś nasz ambasador wręczał królowi Hiszpanii Orła Białego w imieniu marszałka, a król Hiszpanii mówi, napiszę do niego podziękowanie, ale nie wiem jak go tytułować, ale w sumie to nieważne, bo wszyscy go znamy, a list dojdzie. I tak sobie żartował, po czym już przyobległ wstęgę Orderu Orła Białego i brał udział w wieczornym przyjęciu z tymi insygniami orderowymi. Także pozycja marszałka Piłsudskiego, chcę powiedzieć, w Europie, to był już mąż stanu. Nie? To jest rzeczywiście, to pojęcie męża stanu to jest osobny problem tej walki politycznej też. Ale niewątpliwie marszałek Piłsudski z tego okresu, jako głowa państwa i jego dokonania były jednak niekwestionowane. One tworzyły też ten mit założycielski drugiej Rzeczpospolitej i cud nad Wisłą. I ja bym powiedział, to jest też ten Piłsudski, który szanuje Sejm, czyli chce jak najszybciej zwalnia Sejmu ustawodawczego. Nieważne dlaczego, to już jest jego gra polityczna, ale taka była sytuacja i wtedy on kochał parlament. Natomiast później było inaczej. Gabriel Narutowicz, krótko funkcjonujący prezydent, on jest takim ostrzeżeniem i naszym wyrzutem, bo często jednak przywoływany i teraz mija przecież rocznica zabójstwa Gabriela Narutowicza, ale to był taki Europejczyk. On wniósł, mimo jeszcze jako minister spraw zagranicznych, a wcześniej jako współpracownik Piłsudskiego, trudno nam powiedzieć, jakby wyglądała jego prezydentura, ale to był Europejczyk. To był ktoś, kto potrafił jechać z wizytą zagraniczną gdzieś tutaj do krajów bałtyckich i jak ten hymn nasz narodowy został wykonany nie w tym tempie, to on mówił, chyba nikt tego Mazurka Dąbrowskiego nie słyszał. Kiedyś zamiast hymnu zagrano mu inny utwór z elementami kościelnymi, a wiadomo, te jego masońskie tam powiązania mu zawsze pamiętano. Mówię o tym, jak był ministrem spraw zagranicznych, ale to był taki Europejczyk, zdecydowanie. Czyli te lata pobytu w Szwajcarii rokowały na to, że zajmiemy, mogła być dobra prezydentura. Wojciechowski. No właśnie, ja go lubię, ale skromny, uczciwy, pedantyczny. Orędzie, które wygłaszał też 20 grudnia, czyli też moglibyśmy rocznicę tutaj świętować, mistyczno-kooperatywne, czyli ten ruch spółdzielczy i taka przesłanie wiara w nasze siły, już nie wojną będziemy, nie mieczem wojujemy o pozycję Polski, tylko pozycją gospodarczą. Słabości, liczne gafy, brak wyrobienia towarzyskiego, zarzucano mu to zresztą i zbyt pedantyczny. To nie była taka umysłowość, wizjoner zdecydowanie.
Choć odnoszę takie wrażenie, że w polskiej historii zapamiętany właściwie głównie przez ten moment na moście, kiedy to jednak decydował o tym, że mimo tego, że jego przyjaciel pukał do bram miasta, ale uznał, że jednak fakt, że puka z dużą ilością współtowarzyszy broni, to nie jest dobre rozwiązania. Ja myślę, że tych przedwojennych prezydentów jeszcze za chwilę wrócimy. Przypominam, że moim gościem jest dr Janusz Sibora i rozmawiamy o polskich prezydentach. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś rozmawiamy o polskich prezydentach. Przypomnę, obchodzimy 10. rocznicę rozpoczęcia prezydentury przez Lecha Kaczyńskiego i 25. przez Lecha Wałęsę, ale myśmy się zagłębili w czasach przedwojennych. Przypomnieliśmy osobę prezydenta Wojciechowskiego. Prezydenta, który, no właśnie mówię, niewiele o nim pamiętamy, niewiele o nim wiemy. Dość często przez polską politykę jest traktowany jako tylko ta osoba, która traci właściwie władzę w roku 26.
Ale był prezydentem też i samodzielnym. Ja bym powiedział tak czysto protokolarnie, kiedyś narobił sporo kłopotu podczas jednego z przyjęć, bo jego reakcją na sytuację polityczną we Włoszech było to, że podczas przyjęcia wszedł przed przyjęciem już przygotowanym, gdzie kartki były ustawione z nazwiskami i je poprzestawiał. W ten sposób obraził ambasadora Włoch, który wyszedł wcześniej, co było gestem politycznym. Także potrafił, to była taka samodzielna polityka zagraniczna. Ale gdyby tu powiedzieć też o jego myśli, i to tu właśnie on jednak punkt ciężkości kładł na skarb państwa. Uważał, że skarb państwa musi być tym naszym oczkiem w głowie. No i też doceniał znaczenie morza. Ja tu chciałem powiedzieć, z naszym regionem on był silnie związany. Często jego podróże po kraju. Dzisiaj właśnie warto przypominać w tym kontekście, żeby jednak oddać też i jego zasługi, pokazać format tego prezydenta. Pamiętajmy, on ciągle jakoś próbował obłaskawiać Piłsudskiego w różnych sytuacjach, gdzie były tam walki o ustawę, na przykład kształty dowodzenia wojskiem, więc te spory z marszałkiem były. Natomiast to, co nas dotyczy, 25 kwietnia 25 roku w Starogardzie powiedział, i tu zacytuję: zdobyliśmy okno do morza, a pracą naszego pokolenia i pokoleń naszych musimy to okno zamienić w drzwi, tak aby nie ciasno nam było. Dokonać tego można nie tylko siłą oręża, lecz przede wszystkim pracą wytrwałą. I dwa dni później w Kartuzach stwierdził: Polska stara się już przeszło 3 lata pozyskać Gdańsk życzliwością i ekonomicznymi ustępstwami. Okres ten należy uważać za skończony, czyli jednoznacznie mówi, wyzyskiwanie pracy polskiej i surowców polskich musi ustać. Należy odciąć Gdańskowi te wszystkie soki żywotne, które bierze z Polski, i to na tak długo, póki w Gdańsku nie weźmie góry inny trwały kierunek. I teraz oddźwięk polityczny tego w Niemczech, no wiadomo był jak ja. Dodajmy do tego koncepcję budowy Gdyni i mamy tutaj ściśle określoną, jasną, nie tylko wizję, bo za tym szły przecież konkretne działania. To już były plany, które były przygotowywane. Także doceńmy tutaj też Wojciechowskiego.
Ja muszę zdradzić, że dr Janusz Sibora przyniósł do naszego studia nie tylko ogromną ilość dokumentacji, ale też przyniósł też rzeczy zupełnie wyjątkowe, czyli często także satyryczne pisma sprzed wojny, które w takim dużym skrócie ukazują ówczesne życie polityczne. I tutaj taki jest, pojawił się właśnie niezwykły rysunek, który pokazuje zresztą tego prezydenta Wojciechowskiego jako człowieka, który prawicy i lewicy odbiera ich ulubioną kość do zabawy, którą na kości napisane jest słowo władza. Z jednej strony bojówkarz prawicy, z drugiej strony bojówkarz lewicy, i ten prezydent Wojciechowski, który tę ulubioną kość do gryzienia odbiera. Bardzo zresztą podobny w swojej narracji też rysunek, jak to nawą Polska, czyli taką łodzią kieruje marszałek Piłsudski i próbuje pomiędzy partyjniactwem, protekcją, prywatą i warcholstwem przepłynąć bez kolizji. Odnoszę takie wrażenie, że jeśli patrzeć na te oko satyryka, czy też okiem przedwojennego satyryka na życie polskie, to odnoszę takie wrażenie, że znajdujemy tam bardzo wiele podobieństw dla często przywar, które odnajdujemy w naszej odrodzonej ojczyźnie.
Prawdę mówiąc, gdyby zamazać te daty, że jest to rok 23 czy 28, bo to jest ten okres...
I kogoś innego do tej łodzi wsadzić?
To praktycznie jest to ciągle aktualne. I jeśli spojrzymy na... Ja mam taki wierszyk: karnawał i wybory. A za chwilę będzie karnawał. Rzek karnawał do wyborów. Raz przy czarnej kawie, porachujmy się bez sporów przy wspólnej zabawie. Tańczyliśmy mimo nędzy, aż w Polsce huczało. No i furę się pieniędzy ogromną wydało. Dużo poszło tam do licha, na bale, kolacje, a wybory szepczą cicho i na agitację. A korzyści? Jakie z tego? Mówmy prawdę szczerą, patrząc jeden na drugiego, razem rzekli zero. Jeno, jasno więc postawmy sprawę, rzekł karnawał struty, w Polsce dość jest na zabawę, a nie ma na buty. I te problemy dzisiaj też mnie na przykład interesuje spot wyborczy, który rząd nakręcił. Wczorajszy, oglądamy go. Ile on kosztował? To kosztowało z kilkadziesiąt tysięcy złotych. A może warto byłoby na te śniadania dla tych dzieci przeznaczyć.
No nie? Dobrze, ale to w takim razie popatrzmy na tych prezydentów, którzy znaleźli się, bym powiedział, już w trochę innej sytuacji. Ja przypomnę, że prezydent Mościcki przychodzi do władzy po takim przedziwnym momencie, kiedy nagle okazuje się, że prezydentem zostaje Józef Piłsudski, ale tej prezydentury nie przyjmuje. Mamy pewną korektę konstytucyjną, czyli nowelę sierpniową, która zmienia nieco odpowiedzialność głównych urzędów w państwie, no ale tak naprawdę nie daje jeszcze temu prezydentowi jakiejś bardzo wielkiej władzy i znowu pojawia się, no mówiąc najkrócej, Europejczyk. Człowiek rzeczywiście z naukowym zacięciem i z wielkimi dokonaniami, no ale w okolicznościach zupełnie innych niż ten, niż Wojciechowski, choć równie dramatycznych.
No pamiętajmy, tutaj ocena Mościckiego, tu trzeba powiedzieć o jakby ewolucji Mościckiego też jako prezydenta, bo rzeczywiście moment objęcia władzy, no był to nominat Piłsudskiego, to po pierwsze. Był to jeszcze kolega z czasów, no dawnych socjalistycznych.
No choć o Wojciechowski można było powiedzieć dokładnie to samo. Też razem coś tam drukowali.
No nawet Wojciechowski, tak, nawet kiedyś chowali się przed carską policją wspólnie i przespali ponoć pod jednym płaszczem gdzieś w lesie kilka nocy. Ale oni zdecydowanie, to były dwa zupełnie inne temperamenty.
Choć z tego co pamiętam, był jedną z nielicznych osób, która była na ty z marszałkiem Piłsudskim.
Ale jest taki list Piłsudskiego do Wojciechowskiego, już kiedy był prezydentem i kłócili się o te władze wojskowe i o sprawę honoru. Tak a propos, i mniej więcej napisał tak, ja przytaczam z pamięci, żeś pan karłowaty czy mały i honoru nie masz.
Ale honor, przyjaźń to została wypowiedziana.
Tak, ale honor, co ciekawe, to jest sprawa nieprzypisana do urzędu, a sprawa osobista. To tak ku pamięci naszym politykom. Więc marszałek był na to czuły, zresztą jeden i drugi, ale oni, mówię tutaj, u Wojciechowskiego był ten mistycyzm. Natomiast Mościcki generalnie, pamiętajmy, kiedy zostaje prezydentem, on się musi tej prezydentury uczyć. Ja powiem, my tak bałwochwalczo, dzisiaj tyle uroczystości jest w kościele takich, gdzie jest prezydent obecny, a Mościcki, chce powiedzieć, kiedy pierwszy raz szedł na mszę jako prezydent, to miał problem i prosił Piłsudskiego, mówi, wiesz, ja za często to do kościoła nie chodzę, to ty mi dyskretnie dawaj znak, kiedy wstać, a kiedy klęknąć. I rzeczywiście Piłsudski siedział za nim i go delikatnie stukał w tych odpowiednich momentach, czyli lepiej znał porządek mszy i liturgię. I Mościcki, no później się już tego nauczył, ale ta opowieść się zachowała. Mościcki sam o sobie po pierwszej prezydentury, że powiedział tak, to jest piękne, gdzieś w którymś z listów. No wydaje mi się, że już jakoś tak dorosłem do tej prezydentury, już się tak nadaje. I ja bym powiedział, ten początek był znacznie gorszy. On tam na przykład, no można anegdoty tu opowiadać, jak nadusił pierwszej nocy, kiedy pierwszą noc spędzał na zamku, już jako prezydent, nadusił jakiś tam przycisk, przybiegł żołnierz z ochrony, oficer i on go przepraszał, że to czynił niechcącą. Mówi, nie, nie, panie prezydencie, ja jestem tutaj od tego, żeby tu 24 godziny na dobę czuwać. I on w to wrastał. Zdecydowanie to jest inna Polska 1926-28, kiedy pamiętajmy, jeszcze Piłsudczycy rządzą ze starym parlamentem. Inna jest po 28 roku, a moim zdaniem to, co te lata 30, to już jest jednak budowanie kultu marszałka. I pamiętajmy, Piłsudski robił wszystko, żeby wyeksponować nawet protokolarnie Mościckiego, bo na przykład, kiedy wchodził Mościcki, grano hymn narodowy, a my pierwsza brygada było zarezerwowane wtedy, kiedy wchodził Piłsudski. Zawsze dbało o to, by te przepisy ceremonialne były przestrzegane i by fotel prezydenta był wysunięty przed fotelem Piłsudskiego. Z kolei władza odwdzięcza się Piłsudskiemu tym, że jak były defilady 3 maja czy 11 listopada, to była ta główna trybuna z prezydentem, korpusem dyplomatycznym i taka mniejsza dla marszałka. Specjalnie, kiedy już był schorowany i tak dalej, więc tu już ten kult budowano.
Choć ja muszę powiedzieć, że tutaj zawsze opowiadam moją własną rodzinną anegdotę, dlatego że moja mama urodziła się podczas defilady, kiedy to mój dziadek jako oficer pierwszego pułku artylerii najcięższej w 1931 roku defilował przed marszałkiem. Także w tym sensie została nazwana Barbarą, żeby podkreślić, że to jest ta święta, która odpowiadała artylerzystom. Więc w tym sensie odnoszę wrażenie, że te defilady miały też czasami rodzinny wyraz. Ale nikt nie mówił, że defilował przed prezydentem, tylko przed marszałkiem.
Tak, tu jednak siła też kultu, tradycji, pozycji, ale stopniowo też i politycznie Mościcki zyskiwał, szczególnie kiedy marszałek już był schorowany, to on wyrastał na arbitra tych sporów między Sejmem a rządem.
Ja myślę, że warto, żebyśmy powiedzieli o tym, co się zdarzyło po 1935 roku, bo to jest takiego rodzaju przesłaniem też politycznym dla tego czasu, kiedy Polski nie będzie i będzie ona na emigracji. Ta prezydentura, co paradoksalne, przetrwa, ale o tym porozmawiamy po chwili przerwy. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś rozmawiamy o polskich prezydentach. Moim gościem jest dr Janusz Sibora z Uniwersytetu Gdańskiego. Mówiliśmy o Mościckim i jego trudnych początkach jako prezydenta. Potem jest trochę lepiej, ale też mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją, kiedy po roku 1935 mamy do czynienia po pierwsze z zupełnie ogromną zmianą ustrojową, no ale też parę dni później z ogromną zmianą historyczną, czyli z odejściem marszałka Piłsudskiego, z jego śmiercią.
No i tak, konstytucja, jak już mówiliśmy wcześniej, każda konstytucja z okresu dwudziestolecia była pisana w innych okolicznościach i jakby z inną dedykacją, z innym przesłaniem. Stało się tak, że konstytucja kwietniowa już zupełnie przecież bez marszałka Piłsudskiego, to był też trudny problem dla Piłsudczyków, których określano jako ugrupowanie mgławicowe, bo przecież trudno zdefiniować ich i zapisać, powiedzieć, jaka to partia, tak? Był BBWR, ale to było, przecież się kształtowało, później mamy OZON i trudno też mówić o demokracji, prawdę mówiąc, więc system demokratyczny w Polsce, demokracji parlamentarnej gdzieś w 1928 roku się kończy.
Zresztą też przypomnijmy, że polscy prezydenci, ci międzywojenni, wybierani nie byli przez naród w głosowaniu powszechnym.
Tak, no to jest rola też i pamiętajmy Senatu, gdzie ubolewano, nawet też pisano wierszyki, jak to Senat może mieć taką władzę na przykład. Natomiast rządził w sumie triumvirat. My powinniśmy powiedzieć, że nastąpił taki klasyczny trójpodział władzy, czyli Mościcki wziął dla siebie sprawy polityczne i reprezentację zagraniczną. Beck stricte politykę zagraniczną.
Co ciekawe, właśnie nie premier, a minister spraw zagranicznych.
No właśnie, ale też i pozycja Becka, który jak się okazało później jednak ten kompas, no to jest postać tragiczna, to jest osobny temat. No i sprawy wojskowe, ryć śmigły. Co prawda budowano już ten triumvirat też i wcześniej. Czyli jeśli przeglądamy gazety z lat 30., to jest jednak wiele analogii do dnia dzisiejszego. Ja bym powiedział, nieprzypadkowo wczoraj czy przedwczoraj okazuje się duży artykuł w jednej z gazet o tym, jakie są analogie między sytuacją Polski no lat 30. i Polski właśnie rządzonej przez Piłsudczyków, a sytuacją obecną.
Choć ja nie powiedziałbym, że to są analogie, to jest raczej historyzm, dlatego że ja, znając dość dobrze, jakby to powiedzieć, miłość Jarosława Kaczyńskiego do postaci marszałka oraz jego ogromną ilość lektur związanych z tym, myślę, że natychmiast po wyborze Andrzeja Dudy wiosną zarysował się przed Jarosławem Kaczyńskim taka perspektywa zajęcia takiej roli, jaką przed wojną odgrywał marszałek Piłsudski.
A trochę taką zajmuje chyba, mi
no
się
właśnie,
wydaje.
No, ale tak, to mówię, że to skojarzenie było dla niego moim zdaniem pierwszego bardzo wyraźne.
To znaczy, mi się wydaje, nie jest to przecież proste przenoszenie, bo sytuacja, okoliczności są inne, ale przecież analizując nawet język wystąpień, on jest wzorowany, ja sobie zadałem trud, zresztą lubię czynię to zawodowo, przeglądam gazety i publicystykę i myśl polityczną z lat 30. i tam jest dużo państwa, tak jak dzisiaj, mało obywatela. Proszę zwrócić uwagę, my z naszego języka już politycznego wyrzuciliśmy słowo społeczeństwo obywatelskie. Jest państwo, jest rodzina.
Jest naród.
Jest naród, tak, ale ja liczyłem w tym chyba w ekspoze pani premier i u prezydenta Dudy, to też widać, jest państwo. Państwo na przykład, naród zawód nawet mniej rzadziej niż państwo. Ja to kiedyś przeliczałem.
Przed wojną karierę zrobiło słowo sanacja. Tymczasem teraz żeśmy spolszczyli już te wszystkie nazwy i wyraźnie dziś podkreślamy też to, ten moment startu i jakby odbudowy od nowa, czy też budowy od nowa, czy też w ogóle rozpoczęcia wszystkiego od początku.
Ale jeśli mówimy o tych dzisiaj właśnie o tych rocznicach, jeśli tak mówimy o Mościckim, który... Ale panie redaktorze, to też jest ewenement, że my analizując jesteśmy wiek XXI, ale w myśli politycznej odwołujemy się do tego, co było. I proszę zwrócić uwagę, jednak te odwołania do Piłsudskiego w przypadku Jarosława Kaczyńskiego są oczywiste, a wczorajsze gazety donosiły o konferencji, która odbywa się w Pałacu Prezydenckim i nagłówki głoszą, że musimy odbudować, reaktywować myśl polityczną Lecha Kaczyńskiego. A ja spojrzałem do przemówienia właśnie sprzed 10 laty, jakie wygłosił do orędzia Lecha Kaczyńskiego. Trzeba powiedzieć, że marszałek Jurek, który przyjmował przysięgę, tak się spieszył, że prawie nie dał prezydentowi powiedzieć tego "tak mi dopomóż Bóg". I to podenerwowanie było tak duże i te emocje. Ale jakie były, bo tu jest pewna ciągłość i są i analogie do Mościckiego, czy do sytuacji Polski z dwudziestolecia, bardziej do Piłsudskiego jednak, bo to kreowanie się na tej myśli państwowej, a społecznie na jakimś takim rozwiązywaniu konfliktów społecznych korporacyjnym, czyli przedsiębiorcy po jednej stronie, związkowcy po drugiej, a rząd będzie tym rozjemcą. Natomiast są analogie w przemówieniu Lecha Kaczyńskiego, prezydenta, czyli jeśli spojrzę na gazetę z 24 grudnia, ona donosiła roku 2005, czy dokładnie 10 lat temu, to nagłówek brzmi po zaprzysiężeniu "naprawię Polskę". Od wczoraj Lech Kaczyński jest czwartym prezydentem III RP. Chcę powiedzieć czwartym i tak liczyłem, czyli ten Jaruzelski był dobry jeszcze. Czyli nie dzielono tak tak precyzyjnie wybranych wolnych. To jest ten klimat pookrągłostołowy. Dzisiaj ta linia przebiega jednoznaczniej. Państwo musi być, i cytat, państwo musi być oczyszczone i przebudowane, czyli sanacja, o której pan redaktor mówi, to jest po prostu, i nie użyto dokładnie terminu sanacja, Lech Kaczyński nie użył, ale państwo musi być oczyszczone i przebudowane, zapowiadał w orędzie. A dalej jak się wczytać w to orędzie, to jest ciekawy tekst, bo tam jest cała filozofia polityczna i dzisiaj moim zdaniem my żyjemy w okresie, po pierwsze my żyjemy, tu trzeba słuchaczom powiedzieć, że żyjemy w okresie rewolucji. Ja o tym mówię jako historyk, a pamiętajmy, rewolucja francuska zaczyna się 1789, a kończy się w zasadzie nie wiadomo kiedy, nie? Czy na Kongresie Wiedeńskim, kiedy przychodzi restauracja, a później mamy jeszcze jakby społeczne dokańczanie tego. Moim zdaniem my żyjemy nie w budowaniu czwartej RP, tylko budujemy już model piątej Rzeczpospolitej. To jest moim zdaniem inny model. To nie jest kopiowanie czy dokańczanie, ale tu słuchacze powinni widzieć, że żyjemy z całą pewnością w okresie rewolucji. I tak na to należy patrzeć. Ja to osobny możemy zrobić program, wytłumaczę, dlaczego na pewno tak jest. Można pewne rzeczy...
A wracając do tych analogii, to jak popatrzymy na z kolei ten schemat, który pomiędzy rokiem 26 a 39 następował, odnoszę wrażenie, że wtedy przemiany ustrojowe następowały znacznie wolniej niż w dzisiejszych czasach. Odnoszę wrażenie, że politycy wykazywali się albo większą cierpliwością, albo jednak większym nieco przekonaniem, że Polacy, jakby to powiedzieć, oczekują tych zmian znacznie spokojniej niż w dzisiejszych czasach.
To tempo życia było też inne. Chyba może to trochę z tego wynikało. Natomiast z całą pewnością te zmiany robiono też trochę w białych rękawiczkach. Czyli
Konstytucja kwietniowa, jak niektórzy twierdzą, no jakby to powiedzieć, była może w białych rękawiczkach, ale marszałek nie był specjalnie podobno zachwycony tym sposobem, że podstępem została uchwalona.
Ale ja bym powiedział jednak, jak śledzimy rozważania konstytucjonalistów, to jednak oddzielamy ten okres 1926-28, kiedy po zamachu Piłsudczycy działają jakby ze starym parlamentem. No i później muszą dokonywać tych cudów nad urną i stopniowo zdobywać władzę. Jak się przegląda, to jest bardzo ciekawe, jak się przegląda dokumenty w ministerstwach, to jest szczególnie, to tam załatwiano to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, na przykład ogromny zespół zachowany w archiwum akt nowych i tam widać wyraźnie, jak się przebudowuje to, co mamy teraz, jak mówią, że no przecież wczoraj zmieniono nam ustrój, moim zdaniem, czyli nastąpiła niekonstytucyjna zmiana ustroju i wtedy też budowano to stopniowo, czyli ograniczenie prasy, cenzura, polityka w stosunku do mniejszości narodowych, czyli to stopniowo budowano. Nawet później, jak myśmy analizowali, to widać, te dokumenty Piłsudskiego, czy polityka, inaczej, zarządzenia władzy wykonawczej, szczególnie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z lat 30. były stosowane w PRL-u. Czyli PRL się wzorował, to jest bardzo niepopularne, ale jako historycy to dobrze wiemy, mój mistrz zawsze tak mówił, że PRL był w jakąś mierze kopią sanacji, tylko zmieniano te nazwy.
To czasami nawet prawie, że świadomo. Ja przypomnę, że zaraz po wojnie próba odbudowy takiego triumviratu, tym razem z udziałem prezydenta Bieruta, premiera Osóbki Morawskiego i marszałka, w tym wypadku roli Żymierskiego, była, jakby to powiedzieć, bardzo charakterystyczna dla ówczesnej komunistycznej już chyba z ducha prasy, która próbowała się mimo wszystko odwoływać do takiego pamięci jakby czasu sprzed roku 39.
Ale to jest ciekawe, panie redaktorze, najciekawsze jest, jak się bierze w archiwum teczkę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i na niej tą z okresu międzywojennego z lat, powiedzmy, 36-37, jakieś tam dokumenty i na niej są adnotacje na tej teczce, że ona była wykorzystywana gdzieś w latach 48-53 i wróciła z powrotem z zespołu już komunistycznego MSW do zespołu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
No tak, ale już mówiąc całkiem poważnie, to mi się to też wydaje, poważnie, że podobieństwo, no tak, tak, z pewnością, ale chciałem opowiedzieć o tym takim, o tej takiej dyskusji, którą międzywojnie też jednak w Polsce rozpoczęło, czyli takiej dyskusji pomiędzy tym, czy Polacy oczekują więcej demokracji, czy też więcej sprawnego państwa. I odnoszę takie wrażenie, że w latach 30. pojawiło się takie zapotrzebowanie na państwo, które spełniać będzie cele państwowe, albo też cele narodowe, bo to też, jak patrzymy na to, co mówiła opozycja ta, no mówiąc najkrócej, nacjonalistyczna czy narodowa, no to ona oczekiwała nadal tego silnego państwa, tyle tylko, żeby przekierować owe cele, które to państwo będzie realizowało, z tych, które można jeszcze nazwać celami ogólnopaństwowymi, na cele, które jednak bardziej wyraźnie sprzyjać będą temu polskiemu żywiołowi w kraju.
No to trzeba, to jest skomplikowane, bo jednak ja mam w pamięci, czym była, jako historyk jednak czytamy często w Berezie, jednak była Bereza Kartuska i pamiętajmy, i był front morsz, czyli można się spytać, a co, jak wybucha rok 39, to przecież ta ekipa jest całkowicie pozbawiona legitymacji do sprawowania władzy. Stąd później Sikorski, stąd później Paderewski, cała ta emigracja skupiona wokół frontu morsz, czyli to były też i tragiczne doświadczenia. Jeśli zostawiano ambasadorów tych piłsudczykowskich, to tylko dlatego, by na nowo nie nawiązywać ich akredytacji. Więc tu coś się stało, czyli pamiętajmy, prasa sanacyjna budowała skutecznie kult jednostki marszałka, szczególnie po jego śmierci. No to tam wymyślano już różne rzeczy i tych kopców i te urny i to zbieranie tych pieniędzy, więc to w świadomości społecznej cała ta machina państwowa, no pamiętajmy, wiemy, kim był Dyzma, tak? Skąd się ten Dyzma wziął? Tam jednak jest to ostra satyra na tamte czasy. My dzisiaj też moglibyśmy o takich Dyzmach napisać. Mamy nasze doświadczenia Lepera, doświadczenia z różnymi politykami.
No, przypomnę, że podobne skojarzenia budził też bliski współpracownik Lecha Wałęsy, pan minister Wachowski, którego władza jakby często była znacznie większa niż jakby to ładnie powiedzieć, to co przeznaczała mu konstytucja, czy też co przeznaczał mu sam prezydent Wałęsa.
Kapciowy, jak popularnie omawiano. Ale ja chciałem... No,
mam nadzieję, że nas słucha. Także...
Zakończyło się proces. Nie, no to funkcjonuje w literaturze naukowej. Ja tu sobie przygotowałem już naukowe opracowania, jakby zdefiniować prezydenta Wałęsę. Bo tak sobie myślę, jak pan redaktor mnie spyta, to cóż ja powiem, jak patrzeć na prezydenta Wałęsę, bo w końcu jest to 25 lat. I co z tego zostało? Na przykład jak streścić, ja wczoraj słuchałem wypowiedź prezydenta Wałęsy, jest tak bardzo ma rozbudowane ego, i jednak mówi o tym, ja dokonałem, ja pojechałem do Japonii, ja powiedziałem tym Japończykom, ja to osiągnąłem, ilość ja tam jest tak duża, a ja bym jeszcze przypomniał prezydenta prezydentowi Wałęsie, co niedawno mówił w szejkanatach arabskich i wychwalał tam monachi na tych wykładach, za które dostawał pieniądze. Przeczytałem ten tekst. No to monarchia jest bardzo dobra, my w Europie często robimy błędy, a o Solidarności to tam w ogóle nie było. Więc tak do mówców dostosował, to powinniśmy czerpać w ogóle wzorce, nawet ja się dowiedziałem. Więc warto czytać te teksty i dzisiaj. Ja nie chcę powiedzieć o tam przewożeniu, więc te, szampana gdzieś tam, ta kontrola słynna w Londynie, co prezydent Wałęsa. Więc tu trzeba tak ostrożnie, ale co było na pewno? Ani B, ani B, ani kukuryku. Czarny jest czarny, a biały jest biały. Czuj się odwołany. Druga Japonia. Dureń. Jestem za, nawet przeciw. My naród. No to było dobre akurat. Nie chcę, ale muszę. Nie chcę być prezydentem. Będę musiał być prezydentem. To jakby dokładnie na dzisiaj. Nie jest pewne, jaką ma fizjologię. O takie Polskie walczyłem. Parambuła konstytucyjna, plusy dodatnie, plusy ujemne, podać nogę, pokojowa wojna wszystkich ze wszystkimi, prezydent wszystkich Polaków, puścić w skarpetkach, stłucz pan termometr, a nie będziesz miał gorączki.
To jeszcze milionów. Przed prezydenturą.
Tak, w tym temacie wzmocnić lewą nogę, zdrowie wasze w gardła nasze, więc bardzo protokolarnie pamiętam ten czas, wszyscy pamiętamy. I w tym się zawiera prezydent. To jest jakaś odpowiedź też, jakbym tak
ale
oceniał.
Ale czy to oznacza, że prezydent Wałęsa przejdzie do historii jako postać trochę anegdotyczna. Ja nie mówię o Lechu Wałęsie jako postaci związanej z Solidarnością i zwycięstwem pokojowym w roku 89, ale myślę o tej prezydenturze.
Inaczej jest postrzegany w kraju, inaczej jest postrzegany na zewnątrz. Ja muszę powiedzieć, podziwiam ich lecza przed prezydentem Wałęsą, jak z tym podaj nogę, sam to oglądał niedawno i się trochę wstydził i mówi sam się wstydzę, że tak mówiłem, nie? Przecież ten sposób przekazania prezydentury Kwaśniewskiemu też w takich, można by Kwaśniewskiemu tam wypomnieć różne te rzeczy, choroby i niechoroby, ale ten pusty pałac prezydencki, kiedy Wałęsa demonstracyjnie wyjeżdża i Kwaśniewski nie ma w sumie gdzie wejść, no czy tam no wchodzi, ale do pustego pałacu. Później to się zmieniło, czyli ten poziom kultury politycznej wzrósł, jak już Kwaśniewski oddaje władzę Lechowi Kaczyńskiemu, to już było w ogóle wyperfumowane to wszystko, tylko że później w tym orędziu to było posprzątam Polskę i gdybym tutaj, tam już była zapowiedź przecież nowej konstytucji. Odrzućmy narodowe kompleksy wobec Zachodu. To Lech Kaczyński. Będę dążył do uchwalenia nowej konstytucji. Lech Kaczyński sprzed 10 laty. Nie wolno przeciwstawiać tradycji koniecznym zmianom. Nasza tradycja. I tam jest to, co widzimy teraz. Budowanie nowej tożsamości narodowej. Państwo musi być oczyszczone. O, to już to dokładnie to oczyszczenie, to jest ta sanacja.
Gdy tak patrzymy na te prezydentury, to nam się strasznie tak zaczyna to układać. To przed wojną i ten okres 1989 czy też 90-2015. Trochę nam zgubiły się kilka co najmniej prezydentur, bo przypomnijmy, że to jest taka dziwna instytucja, która przetrwała. Dlatego, że przypomnę, że dzięki konstytucji kwietniowej mieliśmy emigracyjnych prezydentów, którzy byli tymi prezydentami od tego roku 39 aż po rok 89, kiedy to prezydent Ryszard Kaczorowski insygnia prezydenckie przekazał w 90 roku prezydentowi Wałęsie.
No i tu jest problem ważny, nawet nie tylko symbolicznie, bo ja bym powiedział przecież, jak zaglądamy do akt emigracyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to pamiętajmy, w okresie po pierwsze II wojny światowej formalnie Polska była podmiotem prawa międzynarodowego i ten rząd emigracyjny, o czym już wspominałem, utrzymywał, nawet nie zmieniał często tych nielubianych ambasadorów czy posłów, tylko dlatego, żeby nie prosić o ponowną akredytację. Czyli pozycja międzynarodowa Polski na tyle, na ile było to możliwe w ówczesnej sytuacji, państwa, którego na mapie nie było, była zagwarantowana. Później, no, nie będziemy przecież analizować całej polityki brytyjskiej w stosunku Polaków, tego jak
ale jaką... czy z punktu widzenia polskości ten prezydent na uchodźstwie to była postać, która coś ze sobą przeniosła od tego międzywojnia aż po ten rok 89, pana zdaniem?
To znaczy mi się wydaje...
Czy gdzieś ten prestiż Rzeczypospolitej się udało przechować? Bo ja odnoszę takie wrażenie, że myśmy mieli bardzo różnych tych emigracyjnych prezydentów.
No, chciałem o tym
mieliśmy
powiedzieć.
Takie czasy, kiedy ta prezydentura była pewnie symbolicznie, ale jednak jakiegoś rodzaju rzeczywiście ważną władzą. Mieliśmy ten dziwny okres prezydentury Augusta Zaleskiego, która była elementem też skłócenia polskiej emigracji politycznej. I to nie tylko tej w Londynie, ale także tej w Stanach Zjednoczonych. Był to rodzaj uzurpacji, bo przypomnę, że tak naprawdę ta prezydentura miała być 7-letnia. Także tutaj cała masa różnego rodzaju wątpliwości też się z tym okresem zupełnie symbolicznym, ale jednak wiąże.
A warto pamiętać, że zmieniono bodaj w 52 roku też i godło, czyli tam właśnie wróciło, tak jak teraz dyskutujemy o tym, czy no pamiętajmy, że ten orzełek w 27 roku, kiedy zmieniono orła z tego, który był po odzyskaniu niepodległości, który miał koronę zamkniętą, to właśnie, która symbolizuje taką władzę niezależną bardziej, nie? To jest lepsza ta zamknięta korona w heraldyce i jest ten krzyż. I tam właśnie do tego orła, jakiego my dzisiaj znamy, to dorobiono inną koronę, czyli tę koronę przeniesiono z tego pierwszego orła, czyli jest korona zamknięta z krzyżykiem. I takie godło mamy. To bardzo ładnie wygląda w tych aktach, bo to jest jako załącznik do tych decyzji rządu emigracyjnego, więc w symbolice też. Natomiast chyba ten mit narastał. To jest jakby osobny problem rytuału, punktu odniesienia właśnie do symboliki. I wydaje mi się, że moment, kiedy prezydent Kaczorowski przynosi te symbole, te insygnia do Polski, przecież wczoraj o tym też mówiliśmy, on i przekazuje je Wałęsie, co prawda kilka godzin po zaprzysiężeniu.
Tak, była taka oddzielna uroczystość na Zamku Królewskim.
A szkoda, bo można było to
można było dwie tradycje zlać ze sobą.
Można było wystawić te, mi brakowało właśnie tego, że te elementy mogły uczestniczyć w zaprzysiężeniu Wałęsy, ale pamiętajmy o zaprzysiężeniu Wałęsy, prasa tak naprawdę nie pisała. Tak się były o Balcerowiczu, o tworzeniu rządu, tak, ale była tylko notka, że się zbierze Zgromadzenie Narodowe na pierwszej stronie gazety. Te święta jakoś to zatarły, żyliśmy Wigilią i Karpiem i później w sumie już dzień po świętach, kiedy prasa się ukazała, to nie było relacji. Tak jak my dzisiaj to analizujemy dokładnie, jak to przez cały dzień ten ceremoniał.
No tutaj też chyba myślę, że Lech Wałęsa, tak jak dzisiaj, był honorowany bardzo przez Gazetę Wyborczą, tak wtedy raczej nie. Przypomnę, tak, że Gazeta Wyborcza zaangażowana raczej była po stronie jego konkurenta z wyborów, czyli Tadeusza Mazowieckiego.
Tak, i pamiętam, jak redaktor Michnik przyjeżdżał na uczelnię i wygłaszał niby to wykład naukowy, ale namówił, na kogo najlepiej głosować. I w sali, w dużej auli. I to oczywiście było fascynujące politycznie, ale mniej naukowo z całą pewnością. Natomiast ta symbolika właśnie, bo chcę tu powiedzieć, jednak wraca do Polski proporzec. Wraca konstytucja, co prawda kwietniowa, może nie najlepsza akurat, kaligrafowana ładnie i te pieczęcie. I to wszystko zostaje przekazane Wałęsie, to później odgrywa też istotną rolę, jak Wałęsa tym to wykorzystywa, bo prezydent Wałęsa, jak kończył prezydent, to kiedy już przegrał wybory, to żeby bał się, że prezydent Kwaśniewski może to wykorzystać przy swojej inauguracji, więc szybko przekazał je jako depozyty już zabytki i przejął je bodaj Zamek Królewski formalnie i nie mogły być one wykorzystywane przy ceremonii zaprzysiężenia prezydenta. Moim zdaniem one powinny towarzyszyć nam. Warto przywrócić, skoro tak mówimy o prezydentach, czego nasz polski prezydent nie ma chorągwi. Ma amerykański, ma włoski, a była jednym z insygniów, bo nasz prezydent ma tylko proporzec, który jest elementem wojskowym, czyli kiedy tam na przykład jest uroczysta odprawa wart w trzecim dniu maja. Natomiast chorągiew Rzeczpospolitej, czyli biały orzeł na czerwonym tle, to było to insygnium prezydenta i warto by zresztą, ja myślę, że obecny prezydent jak tak ochłonie z tej ilości zmian, bo na razie tu na wielu frontach się toczy wojna, to przywróci i chorągiew, bo wydaje mi się, że tutaj prezydent Komorowski pewnie nie zdąży, a może miał jakieś opory, bo on dużo rzeczy jednak przywiązywał do tego wagę. Natomiast moim zdaniem dobrze by było, gdyby prezydent miał to insygnium, które jest takim naszym symbolem narodowym. Czyli te rzeczy symboliczne są na tyle ważne, że ciągle też o nich mówimy. Jeśli wczoraj mamy tę właśnie uchwałę, która honoruje, szkoda, że tylko jednego prezydenta, prezydenta, bo wydaje mi się, że tu można było wznieść się ponad te podziały i jednak uhonorować obu prezydentów, bo tak się zasypuje te linie podziałów. Na razie mamy dwie Polski. To trochę Lincoln taką debatę prowadził w podzielonym kraju. My na razie też tak rozmawiamy w podzielonym kraju.
Gdy patrzymy na te rzeczy związane z prezydentami, to czy to jest polityka, czy jednak coś więcej? Czy w osobie prezydenta w Polsce my tak myślimy jednak o majestacie kraju i tej państwowości Polski?
No chyba jest coś więcej. To znaczy tego oczekujemy. Ja bym jednak powiedział tutaj, proszę zwrócić uwagę, my mamy jeszcze bardzo niskie standardy, jeśli chodzi o demokrację i wymagania w stosunku do prezydentów. Jak to za niewielkie przewinienia w sumie musiał odejść prezydent graniczącego z nami państwa, myślę o prezydencie Wulfie, któremu stawiano te buty na tym. Jakaś tam pożyczka na domek, jakieś prezenty dla znajomych, korzystanie. Niewielkie rzeczy. U nas to by gdzieś tam powiedziano, przecież prywatne, przecież to znajomy. Tak długo protestowało społeczeństwo obywatelskie i tak na długo na Belwi zakładano te buty, że w końcu prezydent Wulf odszedł, mimo że teraz się oczyścił w procesie sądowym. Horst Keller za lapsus językowy, wywiad na pokładzie samolotu o tym, że on jechał załatwiać sprawy dla przemysłu niemieckiego, akurat eksport broni, podaje się do dymisji. My chcemy widzieć w prezydencie osobę wielkiego formatu, a niekoniecznie, no ja przy Lechu Kaczyńskim jeszcze wynotowałem, semantyczne nadużycia, to było, tak nazywano korupcję. To ta sprawa, to jest termin...
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że najważniejszym chyba mottem jest to, że chcielibyśmy w polskich politykach, także tych, którzy sprawują ten najwyższy urząd w państwie, widzieć, no właśnie, majestat Rzeczypospolitej. Przypominam, moim gościem był dr Janusz Sibora, rozmawialiśmy o polskich prezydentach.
Z całą pewnością chcielibyśmy widzieć.